Gościem podcastu Prawnicza Rozgłośnia jest adwokat Tomasz Kaszucki. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktor, witam.
Panie mecenasie, kiedy niszczenie mienia jest wykroczeniem, a kiedy przestępstwem? I jak polskie prawo traktuje szkody materialne wyrządzone nieumyślnie?
Uszkodzenie mienia może stanowić wykroczenie albo przestępstwo, w zależności od wartości zniszczonego lub uszkodzonego mienia. Kluczową rolę odgrywa tutaj wartość szkody. W sytuacji, gdy powodowana przez nas szkoda nie przekracza kwoty 800 zł, odpowiadamy za wykroczenie, a gdy szkoda przekracza tą kwotę, odpowiadamy w tej sytuacji za przestępstwo. Mówi o tym artykuł 124 Kodeksu Wykroczeń, który stanowi, iż to cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli szkoda nie przekracza 800 zł, podlega karze aresztu, karze ograniczenia wolności albo grzywny. Na gruncie kodeksu wykroczeń kara aresztu trwa najkrócej 5, a najdłużej 30 dni. Kara ograniczenia wolności trwa na gruncie prawa wykroczeń 1 miesiąc, a ukarany jest obowiązany do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne. Sąd może również zastosować karę grzywny, która na bazie kodeksu wykroczeń wynosi od 20 do 5 tysięcy złotych. W tej sytuacji, gdy szkoda, którą spowodowaliśmy, wynosi ponad 800 zł, odpowiadamy za popełnienie przestępstwa na podstawie artykułu 288, paragraf 1 Kodeksu Karnego, który stanowi, to cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Paragraf 2 tego artykułu wskazuje, w wypadku mniejszej wagi sprawca zniszczenia rzeczy podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienie wolności. Może podam przykład. Wykroczeniem będzie taka sytuacja, w której przykładowo kopniemy kosz i go uszkodzimy. Gdy koszt naprawy kosza wyniósł 500 zł, a więc jest to kwota niższa niż 800 zł, popełniliśmy wykroczenie. Ale w sytuacji, gdy kwota szkody wynosiłaby ponad 800 zł, w tej sytuacji popełniliśmy przestępstwo. Co istotne, odpowiedzialność karna za zniszczenie mienia opiera się na jednej fundamentalnej zasadzie. Działania sprawcy musi być tutaj umyślne. A to oznacza, że nie każda sytuacja, w której czyjaś własność ulega zniszczeniu, automatycznie wiąże się z odpowiedzialnością karną. Kluczowe tutaj, panie redaktor, jest kwestia, czy sprawca działał świadomie i celowo, lub przynajmniej przewidywał możliwość zniszczenia i na to się godził. Kluczowa tutaj jest również kwestia ustalenia intencji i świadomości sprawcy, co niejednokrotnie odbywa się na podstawie nagrań z monitoringu, zeznań świadków czy opinii biegłych. W sytuacji, gdy zniszczyliśmy mienie nieumyślnie, co jest warte podkreślenia, ponosimy jedynie odpowiedzialność cywilną, gdyż tutaj przepisy wskazują, iż nie możemy opowiadać karnej sytuacji nieumyślnego spowodowania szkody.
A czy ma znaczenie, czy zniszczony przedmiot był prywatnym mieniem, czy publicznym?
Panie redaktor, z punktu widzenia prawa karnego oraz cywilnego, zniszczenie mienia publicznego i zniszczenie mienia prywatnego zasadniczo podlegają tym samym ogólnym przepisom, jednak różnice mogą pojawić się na poziomie oceny społecznej szkodliwości czynu, tutaj surowszego podejścia organów ścigania oraz dodatkowych konsekwencji prawnych.
W jakiego typu sprawach sąd orzeka najwyższe kary?
Tutaj, panie redaktor, mógłbym wskazać na okoliczność występków chuligańskich. To jest taki występek, który polega na umyślnym niszczeniu, uszkadzaniu lub czynieniu niezdatną do użytku cudzą rzecz, jeżeli sprawca działa publicznie i bez powodu okazuje przez to rażące lekceważenie porządku prawnego. Mówi o tym artykuł 115, paragraf 21 Kodeksu Karnego. Przykładowo, umyślna dewastacja przystanku, uszkodzenie infrastruktury komunalnej czy obiektu użyteczności publicznej może być tutaj właśnie interpretowana jako ten występek chuligański. A to z kolei może doprowadzić do wyższej kary, gdyż przy takim występku polskie prawo zaostrza tą odpowiedzialność karną na podstawie artykułu 57a Kodeksu Karnego, w świetle którego, wskazując na występek o charakterze chuligańskim, sąd wymierza przewidzianą za przypisanie sprawcy przestępstwo w wysokości nie niższej od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. Także w sytuacji występów chuligańskich mamy tutaj do czynienia z obostrzeniem odpowiedzialności karnej.
Odwróćmy teraz sytuację. To nie my niszczymy, a ktoś nam coś zniszczył. W jaki sposób możemy dochodzić swoich praw?
Tutaj jako poszkodowani możemy od sprawcy szkody żądać naprawienia uszkodzeń rzeczy, odszkodowania stosownego. Ponadto możemy żądać od sprawcy wypłaty zadośćuczynienia, ale w sytuacji, gdy tutaj z daną rzeczą byliśmy związani. Na przykład jakiś obraz, z którym byliśmy przez wiele lat związani. Możemy również żądać zwrotu utraconych korzyści w sytuacji, gdy ktoś zniszczył nasz pojazd, na przykład auto służbowe, które używamy jako wykonywanie zleceń. Tak? W tej sytuacji tutaj możemy żądać od sprawcy zwrotu utraconych korzyści, które utraciliśmy w związku z niemożnością prowadzenia pojazdu z uwagi na jego zniszczenie. W sytuacji, gdy ktoś zniszczył nasze mienie w sposób nieumyślny, powinien się w pierwszej kolejności wezwać osobę sprawcy do zapłaty. Tak? Powinniśmy wycenić szkodę i powinniśmy wysłać mu tak zwane wezwanie do zapłaty. Gdy sprawca nie ureguluje swojego zobowiązania, czyli nie zapłaci nam odszkodowania, wtedy należy skierować sprawę do sądu i złożyć stosowny pozew. Odnośnie umyślnego zniszczenia naszego mienia możemy również dochodzić swoich praw poprzez złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Takie zawiadomienie składamy w jednostce policji lub prokuraturze. W ramach postępowania karnego możemy również dochodzić odszkodowania za zniszczone mienie, którego byliśmy właścicielem. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa jest to taka instytucja, która umożliwia nam jako osobom poszkodowanym złożenie pisemnej lub ustnej informacji skierowanej do organów ścigania w celu poinformowania ich o fakcie popełnienia przestępstwa na naszą szkodę, a więc w tej sytuacji zniszczeniu przez sprawcę naszego mienia. Pisemne zawiadomienie możemy złożyć osobiście w biurze podawczym prokuratury lub przesłać na właściwy adres za pośrednictwem Poczty Polskiej. Postępowanie powinna prowadzić prokuratura, która jest właściwa miejscowo ze względu na popełnienie przestępstwa. W sytuacji, gdy złożymy zawiadomienie do niewłaściwej jednostki prokuratury, to zostanie oczywiście nasze zawiadomienie przekazane do prokuratury właściwej ze względu na popełnienie przestępstwa. Zawiadomieniem możemy również złożyć na najbliższe jednostce policji w sposób ustny do protokołu.
Adwokat Tomasz Kaszucki dzielił się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniem. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Przypomnę, że w całej Polsce można korzystać z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji, a więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Stowarzyszenia Sursum Corda oraz w serwisie np.ms.gov.pl.